programie tego koncertu dwa, można powiedzieć, przeboje sal filharmonicznych. Koncert wiolonczelowy Amol op. 129 Roberta Schumana oraz suita z baletu Jezioro Łabędzie Piotra Czajkowskiego.
Rozpocznijmy od tego koncertu wiolonczelowego. Jeden z najbardziej pożądanych, jeżeli chodzi o literaturę właśnie na wiolonczele. Jeden z najczęściej wykonywanych i najchętniej słuchanych koncertów wśród wiolonczelistów.
To jest niewątpliwie najchętniej słuchany. Czy najchętniej wykonywany? To zależy, ponieważ on wymaga niesamowicie wysokich umiejętności technicznych. A to jest pewien paradoks, ponieważ wbrew pozorom nie jest to koncert wirtuozowski. Wiadomo, że Robert Schumann był zafascynowany ideą wirtuozerii, ponieważ jego przyszły teść, Friedrich Wieck, widział w nim wirtuoza. On zaczął bardzo intensywnie ćwiczyć na fortepianie. Na fortepianie oczywiście. Ale też eksperymentować, obciążając czwarty palec prawej dłoni. Te eksperymenty doprowadziły do nadwyrężenia dłoni, do paraliżu. Niestety kariera wirtuoza była skończona. To jest przykry fakt, ale on miał wpływ na twórczość. Od tego momentu, wydaje mi się, można zauważyć, że Robert Schumann przestał myśleć o kompozycji w kategoriach wirtuozerii, a zaczął poszukiwać głębszych form wyrazu. I taką formą głębszego wyrazu właśnie jest koncert wiolonczelowy, gdzie wirtuozeria nie jest na pierwszym planie. Tam są pewne fragmenty wirtuozowskie, ale one są po coś. One są, żeby uatrakcyjnić formę. One są uzasadnione poetycką narracją tego dzieła. Natomiast na pewno nie jest to koncert, w którym ten solista ma błyszczeć. Raczej śpiewne, kantylenowe możliwości tego instrumentu tutaj są eksponowane. Ale ten zapas techniki trzeba mieć. I dlatego myślę, że wiolonczeliści z jednej strony bardzo lubią to dzieło, ale to jest naprawdę ciężka zbroja dla instrumentu.
Sprawdzian po prostu.
To jest niebyle jaki sprawdzian. Właśnie trzeba dojrzałego instrumentalisty, żeby wychwycił wszystkie te frazy, pięknie zaprezentował, dobrze współgrał z orkiestrą, bo tu jeszcze trzeba wspomnieć, że to jest koncert, w którym orkiestra nie jest tylko cieniem solisty, takim skromnym akompaniamentem, aby on mógł brylować, ale to jest taki interesujący dialog tych dwóch mediów, a zatem dzieło dojrzałe i myślę, na pewno będzie dużo uciechy z tego.
Jeżeli chodzi o budowę tego koncertu, jest coś, o czym publiczność powinna wiedzieć, żeby bardziej świadomie słuchać?
Tak. Po pierwsze, to jest koncert, w którym nie ma przerw. Trzy części, które da się tutaj zauważyć, ale one płynnie przechodzą jedna w drugą. To po pierwsze. Po drugie, w środkowej części da się zauważyć dialog wiolonczelisty z pierwszym wiolonczelistą w orkiestrze. Bywa, że interpretuje się to jako dialog kompozytora z Klarą Schumann. Taki symbol ich porozumienia. Wiadomo, że mieli porozumienie najpiękniejsze z możliwych. Miłosne, ale także intelektualne, artystyczne. Powiedziałbym nawet, że Schumann trochę zbyt bardzo polegał na zdaniu Klary Schumann, która była osobą uraźliwą, wietrzącą różne spiski i on polegał na tym wszystkim i brakowało moim zdaniem u niego trochę autonomii, jeśli można tak powiedzieć, w tych wzajemnych relacjach. Niemniej ta środkowa część to podobno symbol właśnie takiego dialogu kompozytora z małżonką.
A finał jak zwykle powinien nas poruszyć optymizmem, pewną właśnie wirtuozerią.
Z tą wirtuozerią, to jak powiedziałem, jest to może nie najważniejsze, chociaż finał jest efektowny. Ja jednak w muzyce Roberta Schumana dostrzegam czasami pewne, jest to zwierciadło jego bardzo trudnych losów. Jest to muzyka dość złożona, niejednoznaczna. Nie jest to taki typowo, myślę, wirtuozowski finał, jak nie przymierzając koncerty Brian, Chopina czy innych kompozytorów epoki.
W drugiej części mamy do czynienia z przepiękną, kochaną przez melomanów muzyką Czajkowskiego, z suitą do jego baletu Jezioro Łabędzie. Baletu, który właściwie zrewolucjonizował po trosze tę formę muzyki.
Trzeba sobie uzmysłowić, że do czasu Piotra Czajkowskiego balet to był zlepek popularnych solówek choreograficznych. One nie miały wspólnej linii ideowej czy dramaturgicznej. Czajkowski chciał tutaj zastosować jakąś wspólną myśl, opowiedzieć historię. Chciał, żeby taniec, muzyka, teatr, wszystko razem korespondowało ze sobą. Chciał stworzyć takie dzieło. To mu się udało, chociaż losy Jeziora Łabędziego były trudne. Na początku pierwszy reżyser Julius Reisinger jakby nie zrozumiał idei kompozytorskiej, poprzestawiał numery i właściwie wyszło jakieś wielkie divertimento z tego baletu. A zatem przyjęcie było dość chłodne. Dopiero współpraca z takimi fachmanami jak Mariusz Petipa czy Lew Iwanowicz Iwanow.
Wspaniali choreografowie.
Dopiero oni zrozumieli to dzieło i tu jeszcze po kilku korektach wspólnie z kompozytorem wystawili tę wersję, która już jest wykonywana i to rzeczywiście jest spójnie dramaturgiczne dzieło.
Trzeba powiedzieć, że właśnie w tym balecie jako pierwszym Czajkowski jakby w pełni tutaj zabłysnął też takimi swoimi umiejętnościami wielkiego symfonika, bo przecież jest to napisane na dużą orkiestrę, nie tak jak czasami w baletach wcześniejszych bywało, jakieś drobniejsze instrumentalne grupy przygrywające, także i poza tym ta muzyka może z całą pewnością istnieć poza baletem. Ona jest jakby pełnym dziełem, które może być przedstawione w sali koncertowej.
No i istnieje, bo będziemy świadkami właśnie takiego już autonomicznego bytu koncertowego. Suita jest bardzo popularna, sama muzyka jest atrakcyjna, ona już funkcjonuje bez tej całej teatralnej otoczki, chociaż my możemy sobie zabawiać się z wyobraźnią, wyobrażać sobie, przypominać historię miłości księcia do dziewczyny Łabędzia. To są ciekawe zabawy z wyobraźnią. A jeszcze wracając do Czajkowskiego symfonika, to trzeba powiedzieć, że z wielkich romantyków tylko Czajkowski zainteresował się baletem. Zauważmy, to w ogóle jest kompozytor kompletny w pewnym sensie, bo tak, z jednej strony wielki symfonik, pogranicze czasem muzyki programowej, autonomicznej, muzyka wokalno-instrumentalna, opera, bo przecież jego dzieła operowe weszły do kanonu. No i balet, prawda? Więc tutaj to jest coś niesamowitego, bo wielu kompozytorów próbowało swoich sił w operze, jak Mendelssohn, czy właśnie nie przymierzając Schumann, ale to były próby ciężkie, to były próby obarczone dużą pracą, niewspółmierną do efektu, powiedzmy tak eufemistycznie. Natomiast u Czajkowskiego wszystko tutaj zagrało. Czego się nie chwycił, to zamieniał w złoto. I jeszcze na jedną sprawę chciałem zwrócić uwagę. Otóż Czajkowski wpisuje się w taki nasz stereotyp myślenia o twórcy romantycznym, który jest melancholijny, popada łatwo w różne stany sentymentalne, czy nawet depresje. O depresji, czy też nawet szaleństwie pisał Piotr Czajkowski w kontekście nieudanego małżeństwa swojego na przykład. Ale mało zwraca się uwagę na pracowitość Piotra Czajkowskiego. To był niesamowicie pracowity człowiek. Jego codzienna rutyna to rozpoczynał komponowanie o 9:30 z przerwami na posiłek i jakiś spacer komponował do wieczora, potem raczył się czymś mocniejszym, grał w karty i tak każdego dnia. Zresztą uważał, że ten wieczorny relaks to właśnie to utrzymywało go w dobrej kondycji. Ale chciałbym właśnie tutaj, żeby przebiło się do świadomości to, że Piotr Czajkowski, oprócz tego, że to był typowo romantyczny, trochę egzaltowany kompozytor, ale to był naprawdę pracowity człowiek, gruntownie wykształcony i bardzo pracowity.
Jeszcze dwa słowa a propos może już nie konkretnie baletu, a tańca, bo widocznie kochał taniec. Przypomnijmy sobie, że i na przykład w Eugeniuszu Onieginie mamy przepiękny, chociażby polonez, mamy też w symfoniach walce i nawet w tej serenadzie na smyczki również się pojawia walc, więc widocznie ta forma mu odpowiadała.
Myślę, że z pomocą przychodziło mu całe środowisko i kultura muzyczna Rosji, której nieodłączną częścią jest balet. Rosyjski kompozytor musi znać balet, musi się tym interesować. Nie wszyscy może osiągnęli taki poziom maestrii, jeśli idzie o balety spośród kompozytorów rosyjskich, ale tu kultura, w której wyrastał, przyszła mu z pomocą.
Także spodziewamy się pięknego zwieńczenia również tego piątkowego koncertu, chociażby tego słynnego pas de deux, czterech łabędzi, bardzo krótkiego fragmentu, ale szalenie popularnego, znanego.
No na pewno, to się układa jak taki wieczór przebojów, można powiedzieć, i tak jak publiczność czeka na bolero, czy na wielkie, na jakieś inne przeboje, tak tutaj na pewno są pewne punkty, na które się tutaj czeka można sobie jedynie dopowiedzieć, wyobrazić, jak to wygląda na scenie teatru.